Bardzo się cieszymy naprawdę i przede wszystkim przekazujemy wam pozdrowienia. Przekazujemy pozdrowienia dwa, takie jedno. Jedne jest indywidualne od naszego pastora, znacie go pewnie, Wojtek Trybek, zastępcą prezbitera naczelnego, i od naszej społeczności, społeczności w Giżycku. Bardzo was kochamy, przekazujemy wam te pozdrowienia od wszystkich naszych członków zboru i cieszymy się, że możemy w tym czasie, oni co prawda mamy wcześniej o pół godziny nabożeństwo, ale zazębia się, tak więc razem uwielbiamy Boga, cieszymy się Bogiem, chwalimy Pana i gdziekolwiek jesteśmy, to jest niesamowity czas. Amen? Uśmiechnijcie się, kochani. Jesteśmy, wiecie, dla mnie niedziela to jest kulminacja przede wszystkim spotkania jako Kościół i spotkania Boga. Wiecie o tym? Pana Panów, Króla Królów, a my nie jesteśmy z tego świata. Kto jest z tego świata? Kto nie jest z tego świata? Wow. Jest parę osób. Gdzie reszta? Reszta pomiędzy. Jeszcze. Kochani, dla mnie to jest coś fascynującego, że Bóg mnie zbawił, przelał swoją świętą krew za mnie. Wiecie? Za mnie. Ja się tym szczycę. Za kogo jeszcze przelał Jezus krew? Będę wam zadawał pytania. Wiecie dlaczego? Żeby troszeczkę was ruszyć, bo niekiedy my jesteśmy Polacy tacy dziwni, wiecie? Ja jestem tak szczęśliwy, jak mój pastor wraca z Afryki i opowiada, wiecie? Ja mówię, nie, ja muszę z tobą jechać. Ja muszę z tobą jechać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tam jak się mówi na spotkaniu Jezus cię kocha, to jest po prostu, ludzie oszaleją dosłownie. Tak się radują, tak się cieszą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni nie mają żadnych środków zabezpieczenia, nie mają szpitali, nie mają innych rzeczy. Oni muszą ufać Panu i skoro wiedzą, że ten Jezus Chrystus przelał za nich krew i mało tego, i Jego sińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni, oni w to naprawdę wierzą. Wow! Cudowne! A my Polacy? My już wszystko mamy. A co nam tutaj... Przyszedł taki gość, coś tam mówi, rękę podnosić, nie chce mi się, cały tydzień podnosiłem, nie wiem, nie chce mi się robić. Kochani, przepraszam was, ale że ja tak mówię i nie gorszcie się tym, naprawdę, bo powiem wam, że w Bożym Królestwie jest wiele radości, tam nie ma smutku. I wiecie, kiedyś, gdyby ktoś mi głosił taką Ewangelię w ten sposób, wiesz, Arek, miałem takie życie, takie pełne, ekscytujące i w pewnym momencie przyszedł Jezus, no i mnie zbawił. I żyję 25 lat, jestem wierzącym człowiekiem. Wiecie, jak ja mam takie coś słyszał, to ja bym się zastanawiał, czy ja się mam nawrócić, czy chodzić dalej w smutku. Ale to, że Jezus Chrystus mnie zbawił, to jest wielka moja radość. Troszeczkę o nas, kochani, tak moment, bo później wam troszeczkę czasu zajmę. Z Asią jesteśmy nawróceni praktycznie, moja żona nawróciła się pół roku wcześniej ode mnie, w 92 roku i ona mnie pozyskała w taki niesamowity sposób dla Pana. Wiecie jaki? Nic nie mówiąc. Gdyby mówiła, nigdy bym się nie nawrócił. Ale ona mi pokazała Chrystusa. I to, co dzisiaj ten świat potrzebuje, czego potrzebuje ten świat, to nie potrzebuje słów o Jezusie. Wiecie o tym? On potrzebuje zobaczyć Chrystusa w nas. Bo tego się nie da podrobić, tego nie da się naśladować na dłuższą metę. Możemy pokombinować rok, pół roku, nie wiadomo ile, ale i tak wyjdzie naprawdę, kim jesteś. Tego się nie da podrobić, tego się nie udać. Dzisiaj jest dużo mówców, my spotykamy często, jeździmy w różne miejsca, spotykamy ludzi na ulicach. Dzisiaj każdy ewangelizuje na wszelkie, jakie tylko są możliwe środki. Ale co, jak to się przekłada na to, że ludzie naprawdę otwierają się przed Bogiem i oddają swoje życie? To widzą, po prostu widzą, co się dzieje z człowiekiem. Prawie 3 tygodnie temu byłem na pogrzebie mojego przyjaciela. W kwietniu organizowaliśmy coś takiego jak Chrześcijańskie Stowarzyszenie Korneliusz, taką konferencję organizowaliśmy w Giżycku i był ten człowiek, wiecie, to jest taka nietuzinkowa postać, dlatego że ten człowiek służył w takich specjalnych jednostkach, bardzo elitarnych jednostkach, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i w wieku 45 lat zmarł natychmiast, będąc w pracy, będąc na służbie, upadł, zasłabł i za chwilę odszedł do Pana. I wiecie, co jest najwspanialsze? Dlatego, że to, co się wydarzyło w jego życiu, było po części związane z labiryntem. Dlatego, że my jeździmy od 6 lat z tą formą ewangelizacji. Natomiast przez 20 4 lata byliśmy związani w różny sposób z ewangelizacjami ulicznymi, często właśnie, najczęściej na ulicach. Graliśmy, koncerty organizowaliśmy, różne rzeczy, namiotowe ewangelizacje i od 6 lat organizujemy ten labirynt. Nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko pokazuję wam taką rzecz, że możemy służyć Panu zawsze i wszędzie, w każdej formie, niezależnie. Nie ma ewangelizacji skutecznej, nieskutecznej i takiej innej. Każda ewangelizacja jest cenna, każda ewangelizacja jest ważna, a najcenniejsza jest ta, że indywidualnie możesz komuś o Bogu powiedzieć. Piotr, powiem wam, że był wierzącym człowiekiem bardzo wiele lat, ale później jego życie się zaczęło gmatwać i praktycznie, kiedy przyjechaliśmy do Węgorzewa 3 lata temu, to ich małżeństwo praktycznie się rozpadało. Jego żona złożyła pozew o rozwód, praktycznie to był kres ich dni. Ale mieliśmy ten labirynt, organizowaliśmy w takim miejscu, w takim pawilonie handlowym, pustym, i on mógł, wiecie, codziennie przychodził, rozmawiał z nami, opowiedział nam swoją historię, myśmy się o niego modlili, ale ciągle próbowaliśmy, mówię, Piotr, wejdź do tego labiryntu, a nie potrzebuję, to jest dla ludzi niewierzących, to jest dla ludzi takich, takich, nie potrzebuję, nie mam takiej potrzeby. I minął poniedziałek, wtorek, ale w środę nam się go udało, wiecie, w końcu tak, no, zmusić go dosłownie do tego, żeby on wszedł do tego labiryntu. I słuchajcie, co się stało, kiedy wyszedł z tego labiryntu, nic nie powiedział kompletnie, ani jednego słowa. Ja byłem taki zaskoczony troszeczkę, ale on, wiecie, pobiegł, gdzieś poleciał, nie ma go. Za chwilę patrzymy, 15 minut, ciągnie, wiecie, kogoś, jakiegoś budowlańca, umurosanego w cemencie, a on go ciągnie, patrzymy, co się dzieje, a to jego brat się okazało. I wiecie, on zaczął przyciągać ludzi tam, doświadczył czegoś, ale pobiegł szybko do domu i nie wiem, co się stało, ale pojednali się. I trzyletnie ostatnie ich życie do jego śmierci było, jak jego żona powiedziała na pogrzebie, przepięknym czasem, przepięknej miłości, przepięknego zrozumienia, wspaniałych rzeczy. I powiem wam, i właśnie to się wydarzyło. Tak więc mówię to dlatego, że coś takiego właśnie przeżył, właśnie kiedy przechodził przez ten labirynt, kiedy mógł z własnymi myślami być i czegoś doświadczyć. Mamy wiele świadectw odnośnie tego. Wielu ludzi, pewien rok był takim szczególnym wydarzeniem, gdzie co w każdej miejscowości, byliśmy w 16 miejscowościach w ciągu całego roku, a więc wiecie, po tygodniu to troszeczkę jest tego. A więc byliśmy w 16 miejscowościach i w każdej miejscowości spotkaliśmy osobę, która w danym dniu chciała popełnić samobójstwo. I gdyby nie tam jakiś człowiek, który przyszedł, zgarnął na ten labirynt i później tam czegoś doświadczyli, to być może i oni by nie żyli. Wiecie, Bóg ma cudowny plan dla człowieka. Wiecie o tym? Amen. Wierzycie naprawdę? Tu wierzą dwie osoby, tu jedna, dobra, o, tam dwie, dobra, w porządku, dobra, okej. Okay. Przepraszam was, ale słuchajcie, bądźmy otwarci, naprawdę. Bądźmy, my musimy przebrnąć przez jakieś taki swoim, takie stereotypy naszego serca, żeby naprawdę pójść do przodu. Bo wiecie, jak ktoś wejdzie tutaj i zobaczy tak, no tak, ten wierzy, ten nie wierzy, tamten jest taki, ten jest taki. Nie, bądźmy wszyscy jedną społecznością. Kochamy Boga i chcemy być blisko Boga. I kochani, ja bym chciał dzisiaj mówić na taki szczególny temat. Już go właściwie poruszyłem. Jak wielu z was zastanawiało się, po co w ogóle ja istnieję? Jedna osoba, super, dwie, trzy, dobra, w porządku. Ta strona, jedna, dobra, okej. Super. I teraz słuchajcie, ja jak byłem młodym człowiekiem, jak byłem mały, się zawsze zastanawiałem, dlaczego ja tak wyglądam? A nie mógłbym inaczej wyglądać? A kiedy już bardziej dorastałem, to jeszcze większy miałem z tym problemem. Dlaczego mam takie uszy? Po co Bóg mnie takiego stworzył? Zastanawialiście się? Dlaczego Bóg mnie takim stworzył? Dlaczego tak wyglądam? Dlaczego mieszkam w tym mieście? Dlaczego mam takich rodziców? Dlaczego mieszkam w ogóle w Polsce? I te pytania, one się pojawiały cały czas w moim sercu. Cały czas, dlaczego ja, skąd ja się taki wziąłem i dlaczego Bóg miał taki plan akurat, że mnie takim stworzył? I te pytania się zawsze pojawiały. Otwórzmy Słowo Boże, a właściwie może wsłuchajcie się bardziej. List do Efezjan, 1:4, mówi nam tak. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Napisane jest, że przed założeniem świata wybrał nas. Rozumiemy to słowo? To jest bardzo ciekawe słowo. Przed założeniem świata, zanim świat istniał, on już wiedział, że Franek, Zosia, John czy jakiś inny, że będzie taki człowiek, będzie Arek, będzie Asia, będzie ktokolwiek i mam dla niego plan. Mam dla niego już cel jego życia. Wyobrażacie to sobie? Ja nie wyobrażam sobie tego. Ja ciągle nad tym myślę i nie jestem w stanie tego pojąć, że przed założeniem świata Bóg miał dla nas szczególny plan. On wiedział już, jacy będziemy. On już wiedział, jak będziemy się zachowywać. On wiedział wszystko. Także ułożył plan mojego zbawienia, bo wiedział, że pójdę gdzieś tam w odstawkę jakąś. Wiedział, że ja gdzieś zboczę z jego torów. I wiedział, co zrobić, żeby mnie zbliżyć do siebie. Bóg dokładnie wszystko to wiedział. A więc dał nam ten szczególny plan. I co się stało? Zobaczcie, kiedy stworzył Adama i Ewę, jest napisane, że powiedział, że to jest co? Złe? Dobre. Niektórzy mówią dobre, inni milczą. Jeszcze się zastanawiają, w porządku. Okej. Bóg powiedział, to jest dobre. A więc stworzył, zobaczcie, człowieka, stworzył Adama, stworzył Ewę i dobre, mało tego, zrobił coś bardzo wspaniałego. Zrobił tak, że piękne miejsce im przygotował. Nie powiedział, a teraz bądźcie na pustyni, macie tu orkę i proszę bardzo, działajcie sobie. Jesteście w Starogardzie, jest was kilkanaście osób, działajcie sobie. Ja wam nic nie daję, wszystko zależy od was. Kochani, to jest nieprawda. Bóg o wszystko się zatroszczył. Oczywiście człowiek popełnił pewien błąd. Człowiek zepsuł to wspaniałe dzieło. Człowiek zepsuł tą relację z Bogiem. I przypomniała mi się pewna historia tutaj z mojego życia. Kiedy byłem mały, wiecie, zawsze intrygowała mnie pewna rzecz w domu. Dlatego, że ona stała w takim eksponowanym miejscu. To był budzik. Taki bardzo piękny budzik. Wiecie, mój tata zawsze o niego bardzo dbał. Dlatego, że on jeszcze miał taki cyferblat porcelanowy, taki naprawdę piękny był. I któregoś razu postanowiłem zajrzeć do środka. Co w nim się znajduje? To była ciekawość. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ojciec go pielęgnował, tam go smarował, nie wiadomo co robił, nie wiem ile lat był w naszej rodzinie, ale on mi się podobał i to mnie intrygowało cały czas. Taka rzecz, co on ma w środku? I któregoś razu, kiedy nie było mojego taty, rozebrałem go na drobne części, dosłownie w drobny mak. Ale wiecie, jak się zbliżał już czas powrotu mojego taty, to miałem dylemat, jak to złożyć. Ale wiecie, próbowałem pieczołowicie, składałem ten budzik i złożyłem. Super, chodzi. Ale części mi zostały. Widocznie były niepotrzebne. Okazało się, że jednak były potrzebne, bo budzik chodził, ale nie tak, jak powinien chodzić. Mało tego, że nie dzwonił, druga sprawa, że chodził jakoś dziwnie, raz przyspieszał, raz zwalniał, nie wiadomo, raz do przodu, raz do tyłu. Nie wiem, co się po prostu stało. Oczywiście tata się kapnął i oczywiście tata go naprawił. Ale dlaczego mówię tą historię? Wiecie dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że tam takie dwa trybiki mi małe zostały, takie szczególne. I okazało się, że te trybiki, chociaż tak małe, bo są większe części przecież, prawda? Tak nieznaczące, jednak są tak bardzo potrzebne, żeby ten mechanizm funkcjonował właściwie. Wiecie, kiedy myślę o Kościele, to myślę właśnie, jak Kościół powstał, jak Pan Jezus miał takie pragnienie, aby ten Kościół funkcjonował i zlecił to apostołom, to sprawił, żeby to funkcjonowało właściwie. I drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, wiesz, że jesteś takim małym trybikiem w Bożym dziele? Dwie osoby wiedzą, super. Reszta są budzikiem, od razu cały. W porządku. Kochani, trybik, dlaczego tak jest ważne? Chcę ci dzisiaj powiedzieć, chcę was dzisiaj właśnie mówić na ten temat, kim jesteś w Bożym planie, kim jestem w Bożym planie. Jesteś małym trybikiem, powiem wam jedno, nie obejdzie się cała maszyna, całe to stworzenie, które Bóg dał, bez tego jednego trybika. Jesteś cenny, wiesz o tym? Bez ciebie Kościół nie będzie funkcjonował tak, jak powinien. Oczywiście Kościół będzie działał. Oczywiście wszystko, można powiedzieć, będzie na tip-top. Ale nie myśl sobie, że jak ciebie nie będzie, jak ciebie zabraknie, to wszystko będzie okej. Nie, nie będzie okej. Dlatego, że Bóg chce tak zrobić, żebyś ty czuł się potrzebny. Żebyś ty czuł się wartościowym człowiekiem. Żebyś ty czuła się wartościową kobietą. Żebyś ty, dziecko drogie, czuło się kochanym dzieckiem przez swoich rodziców. Jesteś cenny dla Boga. Jesteś ważny dla Boga, jesteś tym trybikiem, niesamowitym trybikiem. Wiecie, kiedy sobie uświadomiłem to, kiedy modliłem się też o to, to fascynacja przyszła do mojego serca. Dlaczego? Dlatego, że jestem w Bożym planie ujęty. Dlatego, że nie jestem anonimową osobą. Wiecie, że Bóg zna nas po imieniu? Wiemy? aleluja, kochani, no, będziecie mnie za to wspominać, drugi raz mnie nie zaprosicie. Ale musicie to wiedzieć. Wiecie dlaczego? Wypowiadając pewne słowa, deklarację pewną składacie. A wiecie, że my jako Polacy nie chcemy nic deklarować? Wiemy. Po co mam deklarować? Bo jeszcze mi wypomną na drugi dzień. Ja nie chcę, ja chcę być wolny, ja chcę być anonimowy. Nie, nie jesteś anonimowy, nie jesteś anonimowa, jesteś cenny. Wiecie, kiedy do tego naprawdę to nam się przetworzy w naszych umysłach, to będziesz się cieszył każdego dnia. Nawet jak przyjdą problemy w twoim życiu, będziesz się cieszył. Dlaczego? Bo dla świata możesz być różny, ale dla Boga jesteś cenny. Słowo Boże mówi: tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie. A więc tego szukajcie. I powiem wam, dwie osoby, chciałbym dzisiaj przytoczyć taką historię dwóch osób, to były kobiety. Przeważnie mówi się o mężczyznach, przeważnie mówi się o ewangelistach i innych, a ja chciałem dzisiaj pokazać dwie kobiety, które wywarły ogromny wpływ na wielu ludzi. Ogromny wpływ. O pierwszej możemy przeczytać w Księdze Estery, w 4 rozdziale i od 13 wiersza czytamy. To znaczy tak, bo ja chciałem już troszeczkę jak gdyby no, pominąć pewną rzecz, ale chcę przypomnieć tą historię. Znacie ją? Kto nie zna historii o Esterze? Kto zna? Dobrze. Część osób nie zna, a więc przypomnę troszeczkę tą historię. Słuchajcie. Był czas szczególny w życiu Izraela, ale też był czas w innych królestwach szczególny. Żydzi się rozproszyli po świecie i w jednej miejscowości było, coś się wydarzyło, był pewien król. Ten król nazywał się Aszchawerosz. On się nazywał. Znowu i było takie zdarzenie, nastąpiło, że chciał się pochwalić swoją żoną, ona była zbyt dumna, nie chciała tego, a więc sobie nie przyszła na spotkanie, ale że król miał taką władzę, to pozbawił ją godności królewskiej, a więc musiał mieć następną królową, więc ogłoszono taki, można powiedzieć, casting na królową. Pojawiła się pewna dziewczyna, która nazywała się Hadassa. Znacie takie imię? Dziwne. A znacie Esterę? To też dziwne, dlatego że Estera jeszcze wtedy nie miała na imię Estera, tylko miała na imię Hadassa. A więc on poznaje tą kobietę, zachwyca się tą kobietą, bierze ją za żonę i wszystko fajnie się układa do pewnego czasu, kiedy ktoś knuje spisek, żeby cały naród żydowski, który mieszka w królestwie, wytępić. I pojawia się człowiek, który nazywa się też Mordechaj. On opiekował się Hadassą, dlatego że jej rodzice umarli, zginęli, a więc on się nią opiekował. Kiedy ona dostała się na dwór królewski, i wydał się cały ten spisek tego człowieka. Tak więc Mordechaj przychodzi do Estery, dlatego że ona jak gdyby zapomniała o pewnych wydarzeniach, jak gdyby ją nie interesowało nic. I on przypomina jej o tym, dlaczego ona się znalazła w tym pałacu lub po co się znalazła. Do czego właśnie to stanowisko królowej ma jej służyć. I teraz czytamy tę księgę Estery, od 4 rozdział, od 13 wiersza. Przekazał Mordechaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Kto zaś wie, czy to, że jesteś kobietą, czy to, że jesteś mężczyzną, czy to, że jesteś dzieckiem, czy że mieszkasz w Starogardzie, że mieszkasz w Giżycku, że mieszkasz w... Skąd jeszcze tutaj wiem, że... No właśnie. Tak więc gdziekolwiek jesteś, skąd wiesz, czy twoje miejsce, twoje pochodzenie nie posłuży do tego, żeby zrealizować Boży plan. Czy kiedykolwiek tak myśleliście? Amen. Super. Dwie osoby myślały. Tak więc zobaczcie, że coś się dzieje takiego, że królowa, ona wiecie, dlaczego ona może nie chciała tego nawet słyszeć. Dlaczego? Dlatego, że kiedy się dowiedziała, że Mordechaj tak do niej mówi, to ona wiedziała, jaką cenę musi zapłacić. Ona znała dokładnie prawo, ona wiedziała, że jeżeli bez pozwolenia pójdzie do króla, może zostać skazana na śmierć. Ale co się dzieje? Wiecie, jeżeli maszynka odpowiednio funkcjonuje, jeżeli ją odpowiednio nakręcamy, to ona odpowiednio działa. I czasami musi być ktoś w naszym życiu, kto nas nakręci. Bo czasami, wiecie, już ta sprężynka się cofa i już my po 20 latach chrześcijaństwa stajemy się właśnie... Kochasz Pana? I to wszystko. Stajemy się takimi nominalnymi chrześcijanami. W niedzielę jest nabożeństwo o której? 10:30. Będę 10:40. Nie zależy nam na wielu rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że musimy zapłacić jakąś cenę. Musimy zapłacić jakiś koszt. I jest potrzebne, żeby ktoś nam o tym przypomniał i powiedział, słuchaj, nie spóźniajmy się. Przychodź pół godziny wcześniej. Ja mam taką zasadę, wiecie jaką? Pół godziny wcześniej, nigdy minutę za późno. Bo może się okazać, że się rozminiesz z czymś bardzo ważnym w swoim życiu. I teraz Mordechaj, zobaczcie, on nakręcił Esterę i w końcu Estera podejmuje decyzję. Nie tylko ona, ale mówi jedno. Dobrze, niech się dzieje, co chce. Ja pójdę. Ja pójdę do króla, ale proszę was, módlcie się. Proszę was, pośćcie. I teraz wiecie, co jest ważne nieraz. Bóg powołuje ludzi w różny sposób. Są ewangeliści, są pastorzy, są inni ludzie. I oni potrzebują jednej rzeczy też. Wiecie czego? Nie tylko takiego nakręcania, bo wiecie, my możemy nakręcać, aż go przekręcimy całkowicie, nie, aż pęknie. Nie o to chodzi. Ale my potrzebujemy też, i pastorzy potrzebują, ewangeliści potrzebują. Wiecie, czego potrzebujemy? Żeby ktoś za nas się wstawiał, żeby ktoś się o nas modlił, żeby ktoś wspierał nas. Wiecie, co jest najwspanialsze? W ewangelizacjach tego typu, jak my robimy ewangelizację, albo jak są bramy nieba, znacie bramy nieba, płomienie piekła? Albo jak są inne, my dzisiaj z Pawłem Nowakowskim rozmawiamy i mamy jeden dylemat, wiecie jaki? Finansowy ciągle. I musimy sobie radzić, bo nikt tego nie rozumie. Działa? Działa, niech działa, chwała Bogu. I to jest ten dylemat. A więc zobaczcie, że Estera czegoś potrzebowała, żeby ktoś ją nakręcił, ona ją ktoś nakręcił. I Estera zaczyna funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować, właściwie. Mimo tego, że może się wydarzyć coś strasznego. Ona jednak się decyduje. Powiedz mi, drogi bracie, droga siostro, czego się boisz? Tak naprawdę. Dlaczego na przykład nie chciałbyś wyjść na ulicę głosić Ewangelii? Nie chcę odpowiedzi teraz. Zastanówcie się sami. Co mnie powstrzymuje, żeby powiedzieć o Bogu? Ja miałem pewnego przyjaciela, wiecie, kiedy ja się nawróciłem w wojsku, to było dosyć spektakularne, to on na drugi dzień cała jednostka wiedziała, że ja się nawróciłem. Ale miałem takiego przyjaciela, z którym rozmawiałem kiedyś i on mi powiedział, wiesz co, ja 15 lat byłem w wojsku i nikt nie wiedział na mojej kompanii, że jestem wierzący. Jak on to zrobił? Nie wiem. Ale możesz być 20 lat wierzącym, możesz mieć sąsiada, który nawet nie wie, że ty jesteś wierzący. Dlaczego? My czasami wtapiamy się w tłum. My czasami chcemy nie być widoczni. Dlaczego? Bo daje nam to pewien komfort. Bo tak, to wiecie, każdy mnie obserwował, każdy by patrzył, jaki jestem. A po co mi to potrzebne, prawda? Jest super, jaki jestem, taki jestem. Nikt mnie nie kojarzy z czymś. A więc ja potrzebuję czegoś, ja potrzebuję czegoś i ona też tego potrzebowała, Estera. Ona potrzebowała, żeby ktoś ją pchnął do przodu i ktoś ją pchnął. I teraz co się dzieje, zobaczcie. Dalsza historia, nie będę jej czytał, bo mam jeszcze drugą historię. A więc co się dzieje? Król nie tylko przyjął Esterę, nie tylko zgodził się na pewne rzeczy, o które ona prosiła, ale sprawił, że Żydzi mogli się bronić. Dlaczego? Dlaczego nie cofnął tego rozkazu? Dlatego, że w prawie Medów i Persów, jeżeli nawet król wydał jakiekolwiek zarządzenie, nigdy nie mogło być cofnięte. Nigdy nie mogło być cofnięte. A więc on musiał coś wymyśleć, żeby, jak gdyby, no wiecie, i tu jest Polak, tu wchodzi, my bardzo umiemy omijać prawo i różne rodzaje prawa, nawet chrześcijanie. Umiemy lawirować, po prostu mamy to we krwi. Jak tu ominąć, żeby, wiecie, żeby wyjść, tak wiecie, z uśmiechem na ustach. I król powiedział, dobrze, ja ci wydam taki edykt, możecie się bronić, możecie złapać za broń i możecie się bronić. I Żydzi tak zrobili i wygrali. I wygrali. I zobaczcie, że Estera oszczędziła tysiące ludzi. Dlaczego? Dlatego, że była posłuszna. Dlatego, że ktoś jej przypomniał o Bożym planie w jej życiu. Że ta godność królowej nie była tylko po to, żeby ona teraz piękne szaty nosiła, wspaniale, wiecie, była bogata i tak dalej, i miała wszystko. Nie, ona dała, wszystko to było dane po to, żeby zrealizowała Boży plan dla Żydów. Czy wiesz, drogi bracie i droga siostro, że jako trybik możesz przyprowadzić na przykład, załóżmy, sąsiadce, jakiejś tam dalekiej kuzynce, komukolwiek, powiedzieć o Jezusie I to stanie się, że w przyszłości z kolei ta osoba powie jakiejś tam innej osobie, a tamta przyprowadzi tysiące z kolei i masz w tym udział. Rozumiecie? Bo nam się wydaje, że czasami jesteśmy powołani, niektórzy bynajmniej z nas, że od razu setki, tysiące przyprowadzimy, prawda? Czasami nam się tak wydaje. Ale wyobraź sobie, że Bóg ma takie szerokie spojrzenie, daleko, daleko w przód i wie na przykład, że twoje serce poruszy, ty poruszysz kogoś innego, tamten koło jeszcze kogoś innego, a z kolei tamten stanie się ewangelistą, który przyprowadzi tysiące ludzi. Dam wam pewien przykład. Nawrócił się, my byliśmy na labiryncie w Łomży i bardzo fajny czas mieliśmy, ale kiedyś siedzieliśmy na kawiarence i rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on w pewnym momencie mówi do mnie: Arek, posłuchaj, znasz takie nazwisko? I tam mi wymienił pewne nazwisko, a ja mówię, się uśmiechnąłem i mówię: a zgadnij, jak moja żona Panieńskie ma nazwisko. I się okazało, że on mówi o jej bracie, rodzonym bracie mojej żony. I zaczyna mi opowiadać taką historię, że właśnie ja mówię: ale co ty, on ci głosił Ewangelię? Nie, to ja mu głosiłem. Okazuje się, że on 20 tam parę lat temu głosił mu Ewangelię, on się nawrócił, a ja mówię: a teraz posłuchaj, ja ci coś powiem. Ty głosiłeś jemu Ewangelię. On wysiadał, będąc studentem w Toruniu, jechał, wiecie, dziwnym trafem przez Giżycko do Morąga, nie wiem, jak on to zrobił, ale jechał w taki sposób i wysiadał w Giżycku po to, żeby głosić swojej siostrze Ewangelię. A z kolei jego siostra głosiła swojemu mężowi Ewangelię. A kiedy już nam głoszono Ewangelię, to my głosiliśmy najlepszym naszym takim przyjaciołom piętro niżej. I tamci się nawrócili. Efektem później było tego, że zaczęliśmy służyć w kościele, zaczęliśmy ewangelizować ludzi, zaczęliśmy głosić setkom, nawet tysiącom ludzi. I mówię: i we wszystkim masz udział. I wiecie, on się popłakał. Dlaczego? Bo on sobie sprawy nie zdawał, jaki ma wpływ. I się dowiedział dopiero, że ta cząstka jego, ten trybik pracujący sprawił, że setki ludzi mogło przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, jakie to jest cudowne? Taki mały trybik. To pomyśl sobie, jakim trybikiem możesz być ty. Możesz przyprowadzić na ten labirynt jedną osobę. Ona może, wiecie, doświadczyć czegoś z Bogiem. Możesz jej życie może uratować. Nie wiem, może ma myśli samobójcze. Może jakieś trudne sytuacje ma w swoim domu. Nie wiadomo, ty tego nie wiesz. Ludzie potrafią się maskować. Ale ty możesz sprawić, że Boży plan może być realizowany przez ciebie. Wiesz o tym? Boży plan. Powiem wam, ja chcę do Afryki. Boży plan może być realizowany. Ty możesz stać się częścią Bożego planu. Bożego planu. Naprawdę nam potrzeba chyba, wiecie, z powrotem wrócić do pewnych korzeni i zobaczyć, kim jest Bóg. Jaki On jest. Kto kocha swoją żonę? Są tu mężowie? Mężowie, ręce w górę. Ale to bez ściemy, no. Dobra, są mężowie. Mam pytanie. Kochacie swoje żony? Tu już jest dylemat. Tak. Żony, kochacie swoich mężów? Kochamy, okej. Okay. Tak więc zobaczcie, bardzo ich kochacie? Co byście zrobili dla nich? Co byście zrobili dla nich? Wszystko oprócz wyniesienia śmieci. I wyjęcia ze zmywarki. Zobaczcie, co byście zrobili? Dlaczego byście cokolwiek zrobili? Dlaczego? Z miłości. Się nie zastanawiam. Robię coś, bo kogoś kocham, nie chcę kogoś ranić, kogoś kocham i chcę to robić. To jest mój cel. I ja nie mam z tym żadnego, powiedzmy, problemu, ale jeżeli mam dylemat, jeżeli jest między nami spięcie, jeżeli między nami może być mur, to wszystko staje się problemem. Śmieci, zmywarka, cokolwiek jest. Żona się odpłaci w drugą stronę czymś innym i małżeństwo zaczyna się sypać. Mur staje się tak potężny z każdym dniem, że nie potrafimy go w żaden sposób. Dlaczego? Bo jedno i drugie tego już nie chce. Jedno już nie ma siły, drugiemu już nie zależy i zaczyna się robić problem. Tak samo, jeżeli chodzi o Boga. Jeżeli relacja nasza z Bogiem się psuje, to powiem wam jedną rzecz. Jeżeli będziemy ją odkładać na jutro, na pojutrze, to stworzymy taki mur, że nie jesteś w stanie przebić się przez ten mur. To jest mur obojętności. nie może tak być. Ale zobaczcie, Estera była taka, że ktoś przebił, ktoś pomógł jej przebić ten mur jej obojętności, jej serca, bogactwa, czegokolwiek, tego, że ona była, może wyjątkowo się czuła, wspaniale, ale ktoś jej pomógł w tym, że ona to przebiła. Druga historia, mało czasu jest, kochani, a ja mówię, ja czasami mam problem z mówieniem. Druga historia jest jeszcze wspanialsza. Powiedzcie mi, kto jest największą ewangelistką Nowego Testamentu? Czy jest taka osoba, jakbyście mówili, pastor nie mówić, żona moja też nie. Kto jest największą ewangelistką? Jak myślicie, czy jest taka osoba, kobieta, mówię kobieta, nie mężczyzna, nie mówimy o Pawle, Janie, apostołach i tak dalej. Kto jest? Kobieta. Właśnie. Samarytanka. Bardzo ciekawa postać, wiecie? Dlatego, że kiedy zobaczyłem, jaką Ewangelię głosiła, to usiadłem. Ewangelia Jana, 4:28 czytamy. To znaczy, już tu jest sytuacja taka, że Jezus spotyka się z Samarytanką, rozmawiają ze sobą, prawda? W pewnym momencie Pan Jezus coś jej mówi, ona zostawia i idzie do swojej miejscowości. Ewangelia Jana 4:28. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. I później 39:39. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do tej niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Halleluja! Zobaczcie, jaką Ewangelię głosiła. Jaką? No czytamy, to jest jedno zdanie. Chodźcie, zobaczcie, co? Człowieka, który wszystko mi powiedział o mnie. Czy to nie jest Chrystus? Zobaczcie, mam to pytanie, powinienem od początku zadać, na samym początku. Kto umie głosić Ewangelię z was? A kto nie umie? O. Nikt. No poczekajcie, coś, co ja nie kojarzę, coś. Nikt nie umie, znaczy tak, nie, wszyscy umieją i nikt nie umie. Wow. Dlaczego te pytanie zadaję, kochani? Dlatego, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, żebyś ty zwiastował Boże Słowo, żebyś ty mówił Ewangelię na zasadzie, cytował wielkie fragmenty, ogromne fragmenty Biblii, Nowego Testamentu i tak dalej. Zobaczcie, że głoszenie dobrej nowiny jest tak bardzo proste. Ona powiedziała: chodźcie, chodź zobacz, chodź poznaj kogoś, kogo ja poznałam. Chodź poznaj kogoś, kogo ja doświadczyłem, kto zmienił moje życie. To jest głoszenie Ewangelii. Wiecie o tym? A to każdy umie. Chyba że nic nie doświadczył. Jak ona głosiła? Szkoda, że ten sznurek mnie trzyma tutaj. Ale słuchajcie, jak ona głosiła tę Ewangelię? W jaki sposób ona to zrobiła, że cała ta miejscowość przyszła do Jezusa? W jaki sposób to robiła? Jak myślicie? Stanęła na środku placu i powiedziała tak: słuchajcie, ogłaszam wam, że jest człowiek tam pod tą studnią i on wam powie wszystko, jak przyjdziecie. Ona nie głosiła wróżki. Ona nie mówiła, mówiła, czy to jest Chrystus. Ale wiecie, moim zdaniem ona biegała od domu do domu. Ona biegła od znajomej do znajomej. Ona biegła wszędzie i mówiła: chodź, chodźcie, ty musisz to zobaczyć. Ty musisz tego doświadczyć. Ty musisz zobaczyć, czy to nie jest Chrystus, ten obiecany. Ty musisz to zrobić. W Giżycku robiliśmy ewangelizację też w takim domu handlowym, za galerią pewną, i powiem wam, bardzo mało ludzi przychodziło. I siedzieliśmy, było pusto i pewna babcia przyszła, taka starsza już kobieta, nie wiem, 80 parę, koło 90, przyszła i przeszła ten labirynt, doświadczyła tak wspaniałych rzeczy, podeszła do mojej żony, całowała ją w ręce za to, że mogła w ogóle zobaczyć coś tak wspaniałego, tak pięknego, ale wiecie, ona później poszła. I za jakieś pół godziny przychodzi grupa ludzi, tak po 20 parę lat, oni okazało się, że byli w ten... Kim oni tam byli? Asia, kim oni tam byli? Jakaś tam policjalna, medyczna, coś tam takiego było. I słuchajcie, ja pytam, ale skąd wiecie o labiryncie? I oni opowiadają mi tak, posłuchajcie. Mówi, szliśmy ulicą i w pewnym momencie babcia nas zaczepiła jakaś. I powiedziała tak, złapała tą za rękę tą jedną dziewczynę i mówi tak, musisz to zobaczyć, musicie to zobaczyć, zobaczyć jak to jest wspaniałe, jakie to jest piękne. Oni mówią, o czym ona mówi? Ona mówi, tam, mówi, za tym pawilonem handlowym, tam jest, tam robią labirynt taki, idźcie i zobaczcie. I wszyscy przyszli. Zobaczcie, babcia się okazała ewangelistką. I ci ludzie przyszli. Cała ta grupa ludzi mogła przyjść. To jest niesamowite. A wiecie dlaczego? Bo to była determinacja. Niesamowita determinacja. I zobaczcie, że ta kobieta takim jednym zdaniem, ale swoją determinacją, swoim zaangażowaniem sprawiła, że przyszło całe miasto gdzie? Do kościoła. Tak? Nie. Nie do kościoła. Oni przyszli do Jezusa. Powiem wam tak, ja bym chciał, żeby ludzie przychodzili najpierw do Jezusa, a później do kościoła. Ja bym wolał takie coś. Kościół nie zbawia. Żaden kościół nie jest w stanie zbawić człowieka. Przykro mi, zielonoświątkowy też nie. Żaden człowiek nie jest w stanie zbawić człowieka. Ale Chrystus zbawia człowieka, a my mamy kogoś przyprowadzić do Chrystusa. Do Chrystusa. I powiedzieć, słuchaj, ja czegoś doświadczyłem. Bóg mi coś zrobił, Jezus Chrystus coś w moim życiu sprawił. Nie musisz opowiadać od razu w Ewangelii, jak to Jezus szedł na krzyż, jak umierał i tak dalej. To nie o to chodzi. To możesz powiedzieć później, ale możesz powiedzieć wcześniej jedno. On zmienił moje życie. On sprawił, że ja pojednałam się z mężem, że ja pojednałem się z żoną. On sprawił, że z najgorszego pracownika stałem się najlepszy. On sprawił, że uwolniony zostałem z alkoholu, z narkotyków. On sprawił to. Mów to, co Bóg uczynił w twoim życiu. Nie musisz mówić od razu, jak to się stało, że naród żydowski ukrzyżował Jezusa. Nie musisz tego mówić od razu. A więc zobaczcie, że Ewangelia jest tak prosta. Uwierzcie mi, bardzo prosta. A wszystko zależy od kogo? Ode mnie? Tak, ode mnie. I pokaż na siebie. Od ciebie, ode mnie, od każdego z nas. Od nas to zależy. Kochani, od nas to zależy. Aleluja. Ja powiem wam, ja się cieszę z tego. Ja się cieszę, że moja żona, jak się nawróciła, to parę rzeczy mi powiedziała, ja jej powiedziałem jedno. W moim domu nie będzie modlitwy, w moim domu nie będziesz sobie czytała Słowa Bożego żadnego, żadnej Biblii, a w ogóle gdzieś ty trafiła. I ona tego nie robiła przy mnie. Wiecie, dzisiaj jest coś innego, kiedy spotykam się z ludźmi, jest coś innego. Dzisiaj widzę, że jedno, że jeżeli ktoś, wiecie, na przykład w małżeństwie ktoś czegoś doświadczył przeważnie, to jest tak, że jest tak zwana ewangelizacja metodą dzięcioła. Musisz się nawrócić, musisz zobaczyć, musisz się zmienić, musisz tamto i tamto. I to tylko ludzi odpycha, a nie przyciąga. Moja żona pokazała mi Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że my się często kłóciliśmy, ale później się okazało, jak kiedy ona doświadczyła Boga, to ona stała się zupełnie kimś innym. I przez pół roku zrobiłem jej taki test, jaki żadna chrześcijanka by dzisiaj nie przeżyła. Jedynie chyba ta, która naprawdę jest blisko Boga. I to sprawiło, że ja wtedy chciałem tego Jezusa, bo jeżeli On zmienił ją, jeżeli On tak sprawił, że ona się zmieniła, to ja chcę tego Jezusa. I nie mówiłem, wiecie, byłem twardy, nie mówiłem tego. W nocy zacząłem klepać, wiecie, Ojcze nasz, zdrowaś Mario i wszystko, cokolwiek tam, jakiekolwiek i tego. I wiecie, ale zauważyłem jedno, działa Ojcze nasz, reszta nie działa. I wtedy zobaczyłem, że Ojcze nasz działa, a więc co noc Ojcze nasz i faktycznie w pracy miałem ogromne problemy, tu się zaczyna zmieniać jakaś sytuacja, tutaj, a więc to działa, wow. Ale nadal nie mówiłem. I wiecie, taki uprawiałem, taki wiecie, aż w końcu któregoś dnia już byłem w takim majaku, że tak powiem, alkoholowym, kiedy wziąłem pistolet i chciałem swoje życie zakończyć. Rozwiązać wszystkie swoje problemy. Myślałem, że jak się zastrzelę, to wszystko będzie ok. Ale ona mi pokazała, wiecie, ona mnie zaczęła nakręcać. Nakręcać w kierunku Boga. I to sprawiło, że któregoś razu ktoś przyszedł też do mnie, że padłem na kolana i powiedziałem tak, Jezu, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, jeżeli Ty naprawdę jesteś, jeżeli Ty jesteś i zmienisz moje życie, to ja Ci będę służył do końca swoich dni i będę zawsze opowiadał o Tobie. A więc to, co ja dzisiaj robię, to nie dlatego, że chcę być kimś, tylko dlatego, że to, co... Ja nie mam wyjścia. Ja Bogu złożyłem obietnicę, której chcę dochować. Bóg zmienił moje życie, zmienił nas, zmienił wszystko, zmienił stosunek do pracy, wszystko pozmieniał w moim życiu. Uwolnił mnie od alkoholu, uwolnił mnie od papierosów, uwolnił mnie od wszystkiego, od różnych rzeczy. W ułamku sekundy. Nie wszyscy tego tak doświadczają. Ja to rozumiem, Bóg działa jak chce. Ale to, wiecie, tyle cudów, ile Bóg w ciągu dosłownie jednego dnia uczynił w moim życiu, to mi wystarczy na to, że ja pójdę, kiedy już odejdę z tej ziemi, chociażby żadnego bym nie widział, to ja nie muszę wcale ich oglądać. Ale chcę. To nie znaczy, że nie chcę. Ja chcę je oglądać i oglądam. Ale nie to, żebym nie widział i muszę cały czas się nakręcać w kierunku cudów. Ja chcę dawcy, a nie daru. Ja chcę dawcy. Rozumiecie? Jak wielkie to ma znaczenie? Bo jeżeli będziesz szukał albo szukała daru, tylko daru, to powiem jedno. Nie znajdziesz go. Ale jeżeli będziemy szukać dawcy, to znajdziemy dawcę i dar. Dlaczego? Bo to pakiet jest cały. Jezusa dostajesz w pakiecie. Króla królów, Pana panów, pełnego mocy. Tak więc, kochani, to jest ta druga rzecz. I do czego chciałbym to przyrównać też, jeżeli chodzi o ten Boży plan, ten takiego trybik, jaki jesteśmy w takim Bożym planie. Byliśmy na labiryncie w Iławie, nie wiem, 2-3 lata temu też, i to był taki dom weterana, czy coś takiego robiliśmy, i nie widzieliśmy, że na górze jest orkiestra, ma próby orkiestra Dęta. I słuchajcie, przez tydzień czasu oni mnie maltretowali. Przychodziła tam jedna osoba, dwie, i cały czas coś piszczy, coś zgrzyta, coś wali. No po prostu kocia muzyka jak 150. W końcu podszedłem tam, żeby ich uciszyć, i ten kapelmistrz, który był, ja mówię, no tak troszeczkę ciszej, bo mówię, ludzie na dole chodzą, tam jest pełna cisza i tak dalej. I mówię, a po drugie mówię, to tak mówię, oni się uczą grać? On mówi, nie, to są zawodowi muzycy. I ja mówię, no przepraszam, jeżeli to jest zawodowa muzyka, to ja się z tego wypisuję. Ale on mówi, wie pan co? Ale przyjdzie pan, mamy w piątek, mamy już, cała orkiestra się spotyka i grają. I słuchajcie, poszedłem w piątek do nich i usłyszałem wspaniałą muzykę. Mówię, to niemożliwe, że to byli ci sami ludzie, którzy cały tydzień mnie męczyli. Jakieś zgrzyty, jakieś coś, ale oni, wiecie, każdy przychodził i swój własny instrument. I okazuje się, że wiecie, siedzi gość na tubie i bum, 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 bum. Co to jest za muzyka? Żadna. Ale jeżeli ten człowiek gra w orkiestrze, to wiecie, co to jest? To jest harmonia. To jest coś cudownego. My z osobna możemy powodować różne rzeczy, zgrzyty, jakieś inne, ale kiedy jesteśmy razem jako Kościół, wiecie, jesteśmy i z Jezusem jesteśmy w niesamowitej harmonii. Wiecie o tym? Wiecie, jak to cudownie gra, kiedy śpiewamy na chwałę imienia Pana, naprawdę robiąc to z serca? Wiecie, ja wierzę, że Bóg jest poruszony. Wiecie o tym? Ja wierzę. Ale to nie znaczy, że jeżeli w domu sobie śpiewasz, nawet fałszując, to nie znaczy, że Bóg cię nie słyszy i to jest to piękne, jeżeli robisz. Ale chodzi o to, że wiecie, my tworzymy pewną harmonię. Czasami mamy problemy, ale Słowo Boże mówi co? Dwom jest lepiej niż jednemu, bo jeśli jedno upadnie, to co? Drugi co? Go podtrzyma, podniesie. To jest cudowne. A więc Kościół, właśnie jesteśmy takim Kościołem, a więc Boży plan jest dla ciebie bardzo istotny, bardzo ważny. Dam wam takie jeszcze jedno pytanie. Kto jest niepotrzebny? Kto czuje się niepotrzebny w tej społeczności? Jest osoba jakaś? Powiem wam tak, uwierzcie mi, na pewno jest. Na pewno nieraz jest, na pewno nieraz się zmagasz z czymś i myślisz sobie, co ja tu robię? Czy ja w ogóle jest sens, żebym ja tu dalej chodził? Jest nas tak mało od tylu lat. Po co to jest nam potrzebne? Po co mi jest to potrzebne? Chodzę, bo żeby ludzie może źle o mnie nie pomyśleli. Czasami może tak być, uwierzcie mi. Może tak być. I wtedy nie podniosę ręki albo w jedną, albo w drugą stronę. Ale powiem ci jedno, i dzisiaj miałem taki cel, żeby zachęcić każdego i siebie też do tego, żeby mieć tą świadomość, że jesteś tak cenny i tak ważny w Bożych oczach. Jesteś malutkim trybikiem. Być może całą częścią wielką, w porządku, chwała Bogu. Ale ta wielka część nie zawsze działa bez tego małego trybika. Rozbierzcie jakiś sobie w domu, niekoniecznie jakąś drogą cenną rzecz, ale coś, co po prostu wam da jakąś taką świadomość tego, że ten jeden malutki, taki nieznaczący trybiczek może sprawić, że ta sprężyna albo chodzi, albo nie chodzi. Wiecie, to jest bardzo cenne, to jest bardzo wspaniałe. Uwierzcie mi, Bóg ma plan dla każdego z was. Dla każdego. Uwierz mi, dla każdego. Jesteś cenny dla Boga. Jesteś cenny dla Kościoła. Gdziekolwiek jedziemy z żoną, powiem wam jedno, zawsze zaczynam swoją jakąś usługę od jednej rzeczy. Mówię tak. Wiecie, że my z Asią mamy najlepszy zbór na świecie? W Giżycku? Nie ma lepszego. No co? Chcecie się posprzeczać? Nie ma lepszego zboru. To jest najlepszy zbór na świecie. Dla nas. Wiecie, że mamy najlepszego pastora? Nie chcę mu kadzić. Mamy spięcia nieraz we dwójkę bardzo, bardzo poważne. Ale wiecie, że mamy najlepszego pastora, jakikolwiek mógł być? Dla nas. Wiecie, że mamy najlepszych ludzi w zborze na świecie? Wow! I w tym momencie wiele osób się łapie. Tak. Nie jesteśmy zawsze zgodni, nie jesteśmy zawsze fantastyczni, czasami kosmiczni wręcz, ale Bóg nam takich ludzi dał i też nas dał takim ludziom i mamy najfantastyczniejszą społeczność. A wiecie, dlaczego tak mówię? Moja żona wie, o co chodzi. Ale dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja chcę zapraszać na społeczności ludzi. Ale jeżeli powiem tak, pastora mamy, no, jest, bo jest. Ludzie w zborze, o Boże. To powiem wam jedną rzecz. Nie będziesz chciał przyprowadzić ludzi, albo, a najważniejsze, swoich najlepszych przyjaciół, albo postawionych przyjaciół. Nie będziesz chciał ich zaprosić. Dlaczego? No bo jak do takiej społeczności, której ty sam nie lubisz, zaprosisz kogoś innego. Dlatego to jest w naszym sercu i to nie jest takie czcze gadanie. Wiecie, że jak my wracamy do siebie, to od razu już jak widzimy jeziora, tam się zaczynają takie odpowiednie, to aż oddech drugi łapiemy i mówimy, a i będziemy na nabożeństwie swoim, chwała Bogu. Nie dlatego, że tu jest źle i tak dalej, ale kochamy swój zbór, kochamy swoją społeczność, kochamy naszych braci, kochamy nasze siostry. Pokochaj swój zbór, pokochaj pastora, pokochaj obok ciebie siedzącego. Pokochaj ludzi w tym mieście i Bóg da ci tych ludzi. Jeżeli nie będziesz kochał tych ludzi w tym mieście, nikogo Bóg nie da. Nikogo nie da. Ale kochaj tych ludzi. Pokochaj ich. Pokochaj żonę mężu, pokochaj żonę męża. Pokochajcie swoje dzieci i niech dzieci pokochają was. I wszystko się zmieni. Taki jest Boży plan, jeżeli chodzi o nas. Jesteś małym trybikiem. Ale trybikiem, który może poruszyć ogromną maszynę. Ogromną maszynę, uwierz mi. I możesz się dowiedzieć, że po wielu, wielu latach miałeś udział w czymś bardzo ważnym i bardzo istotnym. Może ten labirynt w ciągu tego tygodnia mamy, od jutra już, dzisiaj zaczęła, raz po nabożeństwie będziemy go budować. Później mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i od ciebie zależy, ile osób tu będzie. Na razie rekord jednej osoby jest, że przyprowadziła 91 osób. Jedna osoba. 91. To niekiedy w ciągu tygodnia są miejscowości, gdzie tylu osób w ogóle nie ma. A więc jest wyzwanie dla was. Ilu przyprowadzisz? Jak będziesz zdeterminowany albo zdeterminowana? Ilu przyprowadzisz ludzi? A może powiesz, przyjechali, niech działają. Wiecie, my jesteśmy tylko takimi kombinerkami w waszych rękach, nic więcej. Jak ich użyjecie i do czego, to jest wasza sprawa. My za was ewangelizacji nie zrobimy. Wy jesteście. My jesteśmy takim trybikiem w pewną stronę i wy jesteście też takimi trybikami. Nie patrz, że to jest małe, ale to jest wspaniałe. To jest naprawdę niesamowicie cenne. I każdego chciałbym do tego, kochani, zachęcić. Te dwie osoby, które wywarły wpływ, ogromny wpływ w Biblii, jedna w Starym Testamencie, druga osoba w Nowym Testamencie. Ale ty możesz pisać własną historię. Być może ktoś kiedyś ją zacytuje. Być może ktoś kiedyś opowie. Ja nie polecam filmów ani książek, ale powiem wam jedną rzecz. Jest taki fajny film, Poza następną górą chyba jest taki tytuł, albo Poza następnym szczytem, nie wiem, czy oglądaliście, albo polecam wam, obejrzyjcie go, bo zrozumiecie, o czym ja mówię. To jest historia pewnego człowieka, który w Indiach głosił Ewangelię i później został wyrzucony z Indii
i dopiero jak był już dziadkiem starym, się dowiaduje, co jego zwiastowanie sprawiło w Indiach. Setki, tysiące ludzi przyszło do Chrystusa, o niczym nie wiedział i się dowiedział dopiero, kiedy miał 70 parę lat. Tak więc, kochani, ja was do tego zachęcam. Dla mnie to jest fascynujące po prostu, a was zachęcam do tego. Ale wiem też, że możesz mieć ogromne obawy. Dlaczego? No bo jeżeli komuś coś powiem, może się wstydzę, może się boję. Ja to rozumiem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy miałem pierwszy raz wyjść na ulicę, to sam to zorganizowałem, sam chciałem, a później się modliłem, żeby deszcz spadł. Wiecie dlaczego? Żeby to odwołać. Żebym nie musiał tam iść. I wiecie, co Bóg zrobił? Wszędzie lało, tylko nie tam, gdzie mieliśmy być. I musiałem iść. I miałem duszę na ramieniu. Ale poszedłem. A wiecie, jak wracałem? Jakbym co najmniej zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. I za każdym razem tak było, kiedy po prostu miałem takiego Pietra, że tak powiem. A zwłaszcza, kiedy miałem 140 swoich żołnierzy. I wiecie, co zrobiłem? W niedzielę, jak miałem ewangelizację na mieście, żadnemu przepustki nie dałem. Ale kiedy byłem i ktoś mnie zastępował, wiecie, co zrobił? Wszystkim dał przepustkę. I zgadnijcie, gdzie mnie wszyscy spotkali. Bóg jest niesamowity. Bóg jest naprawdę niesamowity, kochani. Ja was naprawdę zachęcam, kochani. Niech Bóg nas w tym wszystkim błogosławi. Mamy ten tydzień szczególny i proszę was, chciałbym się pomodlić też o was, ale też jeżeli ktoś jest, kto ma jakieś takie opory względem tego, że po prostu wstydzę się i nie bój się, to nikt się nie oceni, dlatego że się wstydzisz. Każdy z nas ma pewien rodzaj wstydu. Boję się, co o mnie pomyśli sąsiad, sąsiadka, w miejscu pracy, że mnie za wariata wezmą, za jakiegoś odszczepieńca i tak dalej. Nie bój się tego. Nie bój się tego, naprawdę. To nie chodzi o to, żebyś przestał pracować i zaczął głosić Ewangelię, bo to będzie odwrotna tylko strona tego. Ale jeżeli masz jakiś problem i chcesz się pomodlić, to bardzo chętnie pomodlimy się o Ciebie. Halleluja. Panie Boże, chcemy Ci dziękować, Panie, naprawdę za cudowny dar, jaki dałeś, Panie. Dar, Panie, swojego życia. Panie Jezu, poszedłeś na krzyż, nie wahałeś się. Przyszedłeś w tym celu, żeby oddać swoje życie za nas. I chociaż, Panie, cierpiałeś katusze, Panie, chociaż, Panie, chciałeś w pewnym momencie, żeby to wszystko Ciebie gdzieś minęło jako człowiek, Panie, to jednak zdecydowałeś się, aby pójść za nas na krzyż Golgoty, aby dać się ubiczować, Panie, aby Twoje ciało było rozdzierane poprzez różne narzędzia męki. Kiedy, Panie, krzyżowano Cię do krzyża, kiedy przybijano Twoje ręce, Twoje stopy, kiedy tam cierpiałeś ogromne katusze jako człowiek, Panie, to jednak, Panie, nie wydałeś słów potępienia, ale Panie, okazywałeś miłość, Panie, tym, którzy Ciebie krzyżowali, tym, którzy, Panie, Ciebie poniżali, opluwali Ciebie, Panie, wszystkich tak bardzo ukochałeś, Panie. Mimo, że posiadałeś ciało, Panie, pokazałeś, że można tak żyć, że można tak funkcjonować, Panie. Oto jesteśmy przed Tobą, Panie. Małą społecznością ludzi, Panie. Ale kochamy Ciebie, Panie. Jesteśmy, to prawda, pełni lęku, pełni obaw, pełni takiej czysto ludzkiej bojaźni, Panie. Ale w Tobie, Panie, jest zwycięstwo. W Tobie, Panie, mamy siłę do tego, żeby przebrnąć najcięższe, najgorsze chwile swojego życia, Panie. To Ty nam to dajesz, Panie. Bez Ciebie byśmy tego nie potrafili. Bez Ciebie nie stałbym tutaj w tym miejscu, Panie. Bez Ciebie dawno, Panie, moje ciało spoczęłoby w ziemi, Panie. Ale Boże, Ty uratowałeś, Panie. Ty sprawiłeś, Panie, że przyszedł ratunek z nieba i uratowałeś nas. Nie tylko od śmierci tej fizycznej, ale przede wszystkim od wiecznego cierpienia, od wiecznej męki, Panie. Od wieczności, która nas czekała, Panie, w piekle, ale Ty sprawiłeś, Panie, że przed nami otworzyła się ta wspaniała wizja tego, co nas czeka, Panie. Tam, gdzie Ty jesteś, tam i my będziemy, Panie. Zawsze jesteś wierny, Panie. I Boże, spójrz na nas dzisiaj, Panie. Spójrz, Duchu Święty, w nasze serca. Spójrz, Panie, jacy jesteśmy naprawdę. Tego nie ukryjemy. Jesteśmy dla Ciebie przezroczyści. Spójrz w nasze serca. Zobacz, co tam się kryje. Jeżeli jest problem, jeżeli jest grzech, Panie, oczyść nas, Pan. Jeżeli mamy bojaźń, lęk, Panie, daj nam siłę, daj nam odwagę, Panie, by wypełnić swoje zadanie, by spełnić swoją rolę, jaką przeznaczyłeś przed założeniem świata jeszcze, Panie, dla każdego z nas, Panie. Ojcze, Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, teraz, aby ten tydzień był wyjątkowy też dla nas, Panie. Dlatego, że przyjdą tu ludzie mieszkający w tym mieście, Panie, może nasi przyjaciele, bliscy, znajomi. Panie, proszę Cię, daj nam taką determinację, jaką miała ta Samarytanka, Panie. Panie Jezu, która z Tobą rozmawiała, która sprawiła, Panie, że ci ludzie przyszli do Ciebie, Panie, a Ty im objawiłeś, Panie, to, co powinni usłyszeć, Panie. I efektem było to, że się nawrócili do Ciebie, Panie. Daj nam taką determinację, abyśmy tak mogli ludzi przyprowadzać, Panie. Ale też nie mieli potępienia, jeżeli nie uda nam się kogokolwiek z kolei przyprowadzić, Panie. Żebyśmy nie czuli się poniżeni, potępieni, Panie. Boże łaskawy, dziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz i jak nas prowadzisz, Panie. Ja błogosławię każdego, kto tu jest na tym miejscu. Wierzę, że to nie jest przypadek, Panie, że tu jesteśmy, tu razem, Panie. Niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone, Panie. Teraz i na wieki wieków. Amen.